To cóż, bierzemy się za pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Musimy ją przeczytać, rozdziały są krótkie, a więc czy z Biblii, czy z tej kartki, na której mamy tekst, zabieramy się do solidnego studiowania Słowa Bożego. Czy ktoś z Was mógłby przeczytać głośno, wyraźnie, bez mikrofonu, żebyśmy wszyscy słyszeli, wspólnie śledźmy ten. Wczuwajmy się, skupmy teraz uwagę, naprawdę. Teraz myślimy tylko o księdze Jonasza. Wyłączcie telefony, SMS-y, zapomnijcie o jakichś, prawda, sprawach, które zostawiliście w domu. Naprawdę, poświęćmy ten czas na to, żeby Bóg do nas mówił. Dobrze? Kto przeczyta? Można? Bardzo proszę, bracie. Pierwszy rozdział księgi Jonasza czytamy.
Jonasza, syna Amitaja, doszło słowa Pana tej treści. Wstań, iść do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, szedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. I Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, rozpadł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się wzlękli i dowiedziawszy się, że ucieka z przedoblicza Pana, bo im to był, powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się, zaniechało nas? Bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wyrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby.
Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. To pierwszy rozdział, pierwszy odcinek. Księga Jonasza, zresztą, moi drodzy, tak jak dobry serial, że zawsze w najbardziej takim emocjonującym momencie kończy się rozdział. Ja chcę się czytać następny, prawda? Przeczytaliśmy więc tekst, miejmy otwarty ten fragment Biblii i teraz zgodnie z tymi pytaniami odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie obserwacji. Kto występuje w pierwszym rozdziale? Jacy są bohaterowie tego pierwszego rozdziału? Kto tam występuje? I tam macie swoje tam plany lekcji, więc bardzo proszę, wpisujcie sobie. Macie tu i tam można od razu sobie wpisywać na tej karteczce, tak? Tam, gdzie jest plan pierwszej lekcji. Chcę, żebyście notowali, brali udział. Teraz już nie ma kazania, ja zrobiłem wstęp, a teraz już studiujemy razem, więc liczę na wasze odpowiedzi. To wy macie wszystko odkrywać. My z Ewą będziemy tylko wam pomagać, zadawać pytania, żeby i tutaj pisać na komputerze, będziemy tu zmieniać, żeby pomóc. A będzie można sobie wpisać, także to, co tutaj widzimy na ścianie, będziemy mogli sobie od razu wypełniać. A więc obserwacja pierwszego rozdziału. Kto występuje? Jonasz? Czy ktoś jeszcze? Żeglarze, tak jest. Grupa ludzi, żeglarze występują. Dobrze? Kto jeszcze? Tylko pamiętajcie, po polsku napiszcie żeglarze. Trudne słowo dzisiaj. Dzisiaj mamy sprawdzian z gramatyki języka polskiego. I jeszcze kapitan tam jest, występuje, ale go zaliczymy do żeglarzy. Prawda? No bo wiadomo, bo był szefem tych wszystkich żeglarzy. Kapitan. Czy ktoś jeszcze występuje? Czy wszyscy już wymieniliśmy? Bóg. A, oczywiście, Pan Bóg. Od niego powinniśmy zacząć nawet. Pan Bóg, tak? A więc Pan Bóg, Jonasz i żeglarze. A ktoś jeszcze występuje? Ale mówimy o ostatnich, tak? Odpowiadam na pytania, kto? Dobrze? Nie ma więcej, czy są jeszcze jacyś? Wszyscy. Patrzymy w tekst. Dobrze. Co jest tematem pierwszego rozdziału? O czym jest pierwszy rozdział? O czym mówi? Powiedzcie własnymi słowami. Nie patrzcie na ten napis, na jakby na tytuł tam w Biblii. O czym mówi ten tekst? Rozmowa Boga z Jonaszem, tak?
Ja bym powiedział, że burza.
Burza. Co jeszcze? No, burza mózgów teraz. O czym pierwszy rozdział? Wszystko to, co mówicie, jest prawda. Ale o czym cały rozdział? O czym on opowiada?
Nieposłuszeństwo.
Nieposłuszeństwo? A, ucieczka Jonasza sprzed oblicza Pana. Które wam się najbardziej odpowiada? Wszyscy macie rację, tylko patrzymy na cały rozdział.
Ucieczka.
Ucieczka, prawda? Ewidentnie. Ucieczka Jonasza sprzed oblicza Pana. A więc możemy sobie to napisać. To jest temat. Ucieczka Jonasza, zaraz się przekonamy na podstawie tekstu też, bo dojdziemy do słów kluczowych i stwierdzimy, że rzeczywiście chyba ta odpowiedź jest najlepsza. Oczywiście to, co mówiliście wcześniej, jest częścią składową tego rozdziału. Oczywiście, jasne. Ale cały rozdział mówi o ucieczce Jonasza sprzed oblicza Pana. Teraz pytanie, gdzie? Czy mamy jakieś miejsca geograficzne wymienione? Akurat mamy. Niniwa, to jest miasto, tak? Niniwa. Jakie jeszcze? Jarzysz, Jaffa, tak, czy coś jeszcze? Oczywiście mamy miejsce też morze, ale to wiadomo, Morze Śródziemne, no ale to chodzi nam o miejsca tak nazwane geograficzne, prawda? Bo rzecz się będzie też na morzu odbywała, tak? A to Morze Śródziemne, tak a propos, dokładnie. Za chwilę zobaczymy mapkę, tak? Ale to później mapkę. Dobrze, kiedy? Czy mamy jakieś wskazania, w jakim momencie historycznym się dzieje ta historia? Czy jest coś w tekście? Nie zawsze na wszystkie pytania mamy odpowiedź. Tu chyba nie mamy wskazania, że to zapanowanie jakiegoś króla, nie mamy żadnych sugestii. Wiemy tylko, że to dotyczy Jonasza, tak? A skoro Jonasza, tutaj małżonka nam tu wyświetla taki wykres historii starożytnej, nie bardzo to na tej ścianie widać, ale możecie sobie zapisać, że tu chodzi o lata 784 do 772. 784 do 772, mniej więcej w tych latach panował Jonasz funkcjonował jako prorok. 784 do 772. To jest przed naszą erą, dlatego to jest, prawda, zmniejsza się tutaj. 784 do 772. Czyli 8 wieków przed Chrystusem rzecz się dzieje. Czyli jakieś 2000, prawie 800 lat temu historia się dzieje. Ale to już ze źródeł pozabiblijnych i tam właśnie widzieliśmy taką tutaj babkę, ona nie za bardzo widoczna. To jest tam wskazanie, jacy inni byli monarchowie w tym czasie, więc jeszcze raz, tak? Gdzie tu mamy tego Jonasza?
Tu jest
Jonasz, tak nie bardzo to widać.
A tu jest król Jeroboam II.
Jeroboam II królował w tym czasie był królem, a więc za czasów współczesnych króla Jeroboama II, 784. Okej, to tylko tak dla informacji, już poza Biblią tutaj chcemy się dowiedzieć, kiedy to ten Jonasz funkcjonował.
Ale zaraz, przepraszam, to może zobaczmy, żeby to nie było wyrwane z kontekstu, kochani. W naszych Bibliach również mamy...
Będę stał przy tobie, bo mam odbiornik.
Dobrze. Pierwszy werset. Zobaczcie, co jest po pierwszym wersecie w Biblii. Macie otwarte, widzę, niektórzy Biblię.
Nie masz krawata.
Jest tam odnośnik. Jaki mamy odnośnik? 14:25. Proszę, niech ktoś otworzy, kto szybko szuka w Biblii i zobaczmy, co nam mówi ten odnośnik, bo to też jest ważne. Mamy informacje historyczne, archeologiczne, pozabiblijne, ale sama... Dobra, super.
Dzięki.
Ale sama... Ale sama Biblia też bardzo często nam mówi, tylko my jak czytamy, przelatujemy, to nie chce nam się czasem szukać. Niech ktoś przeczyta. Druga Królewska 14:25. I zobaczmy, co nam tu mówi o Jonaszu. To nam też pomoże później, będziemy też o tym mówić.
Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat, aż do Morza Strępowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, który wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gatka.
Czyli jest mowa w innym miejscu, w księgach historycznych, typowo narodu izraelskiego, że istniał taki prorok i że to był prorok, prawda? Jest powiedziane, kto był jego ojcem, a jak zobaczymy troszkę w górę właśnie na 23 werset, to mamy nazwę króla. Objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, prawda? Czyli Jeroboam, mamy czasy już, kiedy królestwo izraelskie było podzielone, prawda? Jeroboam II to był król izraelski, czyli narodu północnego, królestwa północnego, czyli tych dziesięciu plemion, które oddzieliły się od Judy. W związku z tym mamy już następne informacje. Prorokiem jakiej części Izraela w tym czasie był Jonasz, skoro Jeroboam II był królem Izraela. Więc Jonasz nie będzie prorokiem Królestwa Południowego, prawda? Tylko Królestwa Północnego. Więc zobaczcie, dowiedzieliśmy się kilka ważnych informacji. Po pierwsze, że Jonasz istniał, że to nie jest jakaś wymyślona historia z bardzo pięknego opowiadania w części Biblii. Po drugie, mamy go umiejscowionego w konkretnym czasie rządzącego konkretnego króla w konkretnej części Izraela, prawda? Tutaj nie widać. Niestety Jeroboam rządził 793-753 przed naszą erą. Zobaczcie, jeden krótki odnośnik. Jak wiele nam on mówi, prawda? O Jonaszu. I jak też utwierdza nas w tym, że to nie jest jakaś tam historia wymyślona, tylko że były to konkretne czasy, w których żył konkretny prorok.
Tak. I to jest właśnie taka uwaga, kiedy studiujemy Biblię, że czasem na jakieś z tych pytań nie mamy odpowiedzi w danym fragmencie pisma, a potem się okazuje, że jeśli wnikliwie gdzieś czyta Biblię, że w innym miejscu Biblii możemy mieć odpowiedź na dane pytanie. Więc już odpowiedzieliśmy sobie, kto występuje, co jest treścią, gdzie mamy tutaj miejsca, kiedy, więc czasy Jonasza. No i teraz pytanie, skoro odpowiedzieliśmy sobie, że treścią pierwszego rozdziału jest ucieczka sprzed oblicza Pana, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego ten Jonasz uciekał sprzed oblicza Pana? No i na razie pomyślmy tak, co wam przychodzi na myśl, jakbyście chcieli odpowiedzieć na pytanie. Jak myślicie, dlaczego ten Jonasz uciekał sprzed oblicza Pana?
Nieposłuszeństwo.
Prawda? No na pewno nieposłuszeństwo wobec Boga, tak? No ale dlaczego to nieposłuszeństwo?
Ja myślę tak, że Jonasz wiedział, że Bóg jest miłosierny i jak on będzie głosił, to na nim i wam może się opamiętać.
No widzicie, dobra, dobrze, że to czyta Słowo Boże. Dlatego, że odpowiedź jest 4:4:2. W czwartym rozdziale do tego dojdziemy. To możecie sobie zerknąć. Bo my czasem mówimy tak, no Jonasz uciekał sprzed oblicza Pana, nie chciało mu się. Może po prostu był krnąbrnym i nieposłusznym prorokiem. Potem jeszcze spojrzymy na inne elementy, że były jakieś takie powody no ludzkie. Prawda? To byli wrogowie, no jak mu do wrogów iść? No czego się mógł spodziewać od Asyryjczyków? Przecież wiadomo, z jaką dobrą nowiną to jeszcze wrogowie mogliby nagrodzić, ale iść do wrogu i powiedzieć, wasza stolica zniknie, prawda, za 40 dni będzie zburzona. Przyjazd do nowego domyśla, za 5 tygodni nowy domyśl zniknie z powierzchni ziemi, ale byście mnie błogosławili kokami. I do burmistrza bym poszedł z waszego miasta i powiedział, taką nowinę przynoszę, panie burmistrzu. Nagrodziłby mnie? To nie posłał mnie do psychicznego jakiegoś zakładu. Tak? Więc natomiast dlaczego? No, nieposłuszeństwo to jest na pewno dobrą odpowiedzią, bo Bóg mówi, idź do Niniwy, a Jonasz gdzie poszedł? Do Tarszyszu, prawda? Więc nieposłuszeństwo. Ale odpowiedź jest w 4.2. Jest prawdziwa odpowiedź, dlaczego Jonasz nie chciał iść do Niniwy. Dlaczego nie chciał iść do Niniwy? Ja bym chciał zobaczyć mapkę, dlatego że myśmy tutaj wcześniej mówili, gdzie podaliśmy trzy miejsca i tu chciałem, żebyście zerknęli tutaj na tą ścianę, troszkę by się dało poszerzyć. Popatrzmy, gdzie jest co. Czytaliśmy z drugiej księgi Kronik, że ten prorok pochodził z Gad Hefer. Nie ma tu jak pokazać. Troszkę do góry, panie, bo Gad Hefer, tutaj widzicie? O, tutaj żona wskazuje. To jest miejscowość tuż nad brzegiem jeziora Morza Śródziemnego, w Galilei ta miejscowość jest, czyli na północy Izraela. Jonasz miał iść do Niniwy. Zobaczcie, gdzie jest Niniwa. Wiecie, jaki to jest dystans z Gad Hefer do Niniwy? Zgadnijcie. 800 kilometrów w linii prostej. Około 800 kilometrów na północny wschód. Trzeba było iść przez pustynię i bezdroża. I kiedy sobie uświadamiamy, zadając pytania, gdzie, patrzymy czasem na mapę, stwierdzamy, że również mógł być taki powód, że Jonasz nie chciał iść, że to była podróż niebezpieczna ze 3 miesiące. Bo dzisiaj 800 kilometrów, jeśli w samolot człowiek wsiądzie, to potrafi być za godzinkę, 10 godzin, 15 już 800 kilometrów. Ale w tamtych czasach? I raptem odkrywamy, jakieś to było wielkie wyzwanie dla Jonasza, kiedy Bóg, bo my tak czytamy, ile razy czytaliśmy w życiu, nie? Idź, udaj się do Niniwy. 800 kilometrów. Iść do stolicy wrogu. Więc można powiedzieć, Jonasz powiedział, no nie, no na taką wycieczkę to ja Panu Boże dziękuję. Mnie się po prostu nie chce. Ja się boję, ja nie chcę tak, taki kawał drogi i od zbójców niebezpieczeństwa, i od innych ludzi. 3 miesiące, 800 kilometrów iść do wrogów. No nie, Panie Boże, taki pomysł mi się absolutnie nie podoba. Natomiast Tarszysz to tylko tutaj jest wskazówka, ponieważ tu jest skraj Morza Śródziemnego. Tu mamy współczesny Izrael. Tu mamy rzekę Nil, tu mamy fragment Egiptu, tu się zaczyna Afryka. Tarszysz z kolei, bibliści tu mają różne mniemania, ale nie ulega wątpliwości, że jest ten zachodni skraj Morza Śródziemnego, czyli jakbyśmy patrzyli, to ten zachodni skraj, tam gdzie jest cieśnina gibraltarska, tam gdzie już zaczyna się Atlantyk, gdzie się można powiedzieć kończy Europa, czyli na ten skraj zupełnie w przeciwnym kierunku Jonasz chciał okrętem czy statkiem dopłynąć, a jest chciał uciec najdalej jak tylko się dało, prawda? A więc musimy mieć to wyobrażenie, że zamiast iść na północny wschód 800 kilometrów lądem, Jonasz postanowił uciec sprzed oblicza Pana. I tu odpowiadamy sobie na pytania, jeszcze zostało nam pytanie, jak? Jak Jonasz uciekł sprzed oblicza Pana? Jak sobie tę ucieczkę zaplanował? Jak tekst mówi? Co tekst mówi? Ale najpierw był w Gad Hefer, prawdopodobnie tam w Galilei, w swoim ciepłym domu z basenem, prawda, i z klimatyzacją, i z kolorowym telewizorem, siedział sobie na hamaczku, bo mu mówi iść do Niniwy. A on co zrobił? Jak sobie zaplanował ucieczkę? Najpierw co tekst mówił? Poszedł do Jaffy, tam ta mapka była. Jaffa to jest port. Haifa współczesna. Izraelu. Więc musiał z tego Gad Hefer udać się na południe, na tutaj do Jaffy. To był główny port wtedy. Tam znalazł, potem podał się do Jaffy. Co dalej? Jak zaplanował?
Kupił bilet.
Znalazł jakiś okręt czy statek. Kupił bilet. A to trochę kosztowało chyba, nie? Wykosztował się było. To była wycieczka na kraj świata. Dzisiaj jaki byłby odpowiedni? Gdzieś by ktoś uciekał, no to gdzieś do Nowej Zelandii na przykład. Gdzieś do południowej Ameryki, tam na sam skraj, gdzie leczące 40 już tam są gdzieś tam, a może gdzieś do ziemi ognistej, nie wiadomo gdzie tam. No to jest skraj świata, więc to kosztowało. Więc znalazł, kupił bilet, znalazł okręt, prawda, zaokrętował się i popłynął, tak? A więc, przygotował się do tego i jak to zrobił konkretnie teraz? Gdzie się udał? W jakim kierunku się udał? Ta matka nam pokazała. Totalnie w przeciwnym kierunku się udał. W drugą zupełnie stronę. Dalej, co jeszcze ta historia nam opowiada? Jeśli wybrał okręt, to znaczy co w tamtych czasach znaczyło? No najszybszym środkiem lokomocji, jaki się dał, że wtedy samolotu nie było. Jakby samolot, to by wsiadł. A jakby Concordy latały, to w Concorda by wsiadł, żeby jeszcze szybciej uciec. Ale już nie ma tych samolotów, już nie latają. A więc w przeciwną stronę, jak najdalej i wtedy jak najszybciej. Okrętem było jak najszybciej. Czyli widzimy determinację Jonasza, który postanowił uciec jak najdalej, jak najszybciej. Jak tylko się dało. A więc był zdeterminowany, żeby od Boga uciekać. Najdalej jak się da. Prawda? To pierwsze pytania, pierwsze obserwacje, jakie zrobiliśmy. Dalej powiedzieliśmy sobie, że ważną rzeczą jest odkrycie słów kluczowych. I teraz proszę spójrzcie w tekst, jakie mamy słowa kluczowe, które się powtarzają w pierwszym rozdziale. A więc musicie się wczytać w tekst jeszcze, powinniśmy czytać go jeszcze raz, bo istotą studiowania jest czytanie kilkakrotnie przynajmniej tekstu. Ale ze względu na czas, żebyśmy zdążyli, to musimy, jak to się mówi, czytać po cichu i odkrywać słowa kluczowe. Jakie słowa się powtarzają? Czy jakieś imiona się powtarzają?
Słowo burza jest kluczowe.
Tak, za chwilę, proszę. No, Jonasz jest słowem kluczowym i to jest postać, to jest imię, które będzie tym słowem kluczowym całej księgi, bo Jonasz będzie we wszystkich rozdziałach występował, tak? Ktoś jeszcze się tutaj pojawia?
Bóg.
No, Pan Bóg, o Panu Bogu tu będzie dużo, więc to też jest słowo kluczowe i tu o Bogu się dużo rzeczy dowiemy. Zaraz będziemy robić takie zestawienia dokładnie. Więc Pan Bóg też jest tutaj słowem kluczowym. I tu Pan Bóg różnie się jawi. Kto jeszcze występuje? No, żeglarze, tam się powtarza, żeglarze, prawda, oni, ludzie i tak dalej. Już jest kapitan, też kapitana dołączymy, jak będziemy sobie zaznaczać. I co? Będziemy od razu zaznaczać słowa kluczowe za chwilę. No ale wymieńmy. I coś jeszcze tutaj powiedziałeś tam, przyjacielu?
Burza.
Burza, prawda? Burza. Albo jeszcze takie słowo, które się z burzą kojarzy, bo to będzie synonim. Może ktoś zwrócił uwagę jeszcze na takie ciekawe słowo dla siebie. W kontekście burzy. Burza, wiatr. Ale tam jeszcze, o czym była ta burza, ten wiatr?
Ale.
Było? Nie.
Nieszczęście.
Tam jest takie słowo? Pojawia się? I burza, wiatr, to wszystko będą synonimy tego nieszczęścia, tak? No bo jakie było nieszczęście? Znaleźli się na rozszalonym morzu, po prostu sztorm, ekstremalny sztorm. Więc nieszczęście, burza albo nieszczęście, tak? Przepraszam. Bo morze będziemy, to też występuje to słowo morze, coraz bardziej się burzyło, ale to wszystko dotyczy tego słowa nieszczęście. Są takie słowa kluczowe, które występują w jednym rozdziale, nie występują w całej księdze. Na przykład ci żeglarze, oni występują teraz w pierwszym rozdziale, ale oni potem już w następnych rozdziałach nie będą występować. Ale Pan Bóg będzie występował w całej księdze. Jonasz w całej księdze. I słowo nieszczęście, dlatego on jest ważny. Słowo nieszczęście będzie słowem, które się będzie powtarzać w całej księdze Jonasza. Dlatego ono jest ważnym słowem kluczowym. A więc może to nieszczęście, nie w nawiasie bym raczej, tylko bym nieszczęście, a burza, może to bym jako synonimy tego słowa nieszczęście umieścił. W ten sposób zrób. Dobrze? I czy jest jeszcze jakieś słowo, które się powtarza ważne? Ono będzie słowem w całej księdze ważnym, kluczowym. Tu się 2 czy 3 razy pojawia.
Co robią żeglarze? Co robią żeglarze?
Tak? A co jeszcze?
Tak,
zlepły się, wiosłują, ale tam jeszcze jest takie słowo, które się
dokładnie.
Modlić i wołać. To jest takie synonimy słowa. Gdzie te słowa występują? Popatrzcie. Słowo wołać albo modlić. Zaraz będziemy to zaznaczać. Tak? Widzicie to? 5 werset. I może... to byśmy może próbowali teraz sobie zaznaczyć. Więc jeszcze fraza kluczowa, ale na koniec, żebyśmy tylko nie zapomnieli. Więc słuchajcie, po co mamy wydrukowane te teksty? Żebyśmy teraz, mając długopis czy kredki, jak ktoś lubi, może sobie kredkami zaznaczyć i wtedy ja lubię też kredkami, bo znaczy kolorami, czy to kredki, czy jakieś mazaki, dzisiaj mamy takie różne. Na przykład Pana Boga zawsze sobie na żółto zaznaczam. Wszystko, co o Pana Bogu, to sobie zakreślam na żółto i wtedy wiem tak cytrynowo i wtedy to mi się kojarzy z Bogiem. Ktoś może zaznaczać długopisem i tam, gdzie jest o Bogu, może sobie taki trójkącik postawić na tym słowie dotyczącym Boga. Albo na marginesie. To będzie też oznaczenie Boga. Gdzie o Bogu znajdujemy...
Pokażę Wam moją propozycję. Ponieważ Bóg jest trójjedyny, więc rysuję zawsze trójkąt. Dlaczego? Jezus Chrystus jest jakby prawą częścią i zmarł na krzyżu. Prawda? A Duch Święty jest jakby lewą częścią. I w ten sposób. I to wtedy się łączy. Wszędzie, gdziekolwiek zaznaczam Boga, Ducha Świętego czy Jezusa, to właśnie w ten sposób. Wypełniam to żółtym, ponieważ jest to kolor świętości i rysuję to na fioletowo, na bordowo. To zależy. Ale to jest oczywiście tylko propozycja. Natomiast jest to wizualnie takie no, podkreślające Bożą Boże atrybuty, prawda?
Zaraz wyjaśnię, dlaczego sobie to zaznaczamy, bo nam ułatwia to studiowanie. Więc gdzie mamy o Bogu? Czy to na żółto, czy sobie podkreślisz, czy sobie trójkącikiem zaznaczysz? Gdzie o Bogu mamy odniesienie w pierwszym rozdziale? Patrzmy w taki głośny mówmy i zaznaczajmy sobie. Tak jak zaznaczysz sobie, tak już potem Boga zaznaczysz w całej księdze. Gdzie jest mowa o Panu Bogu? Pierwszy raz. W pierwszym wersecie doszło słowo Pana. Tego Pana zaznacz sobie albo na żółto, albo zaznacz sobie trójkącikiem, bo to jest odniesienie do Boga, tak? Potem gdzie jeszcze jest? Następny. Trzeci. Sprzed oblicza Pana. Zaznacz tego Boga. Dalej, potem jeszcze w trzecim wersecie, w przedostatniej linijce, aby sprzed oblicza Pana jechać, tak? Lecz Pan w czwartym rozdziale. Zaznacz tego Pana. Więc pracujemy. Potem następny werset szósty. Śmiało, głośno mówcie. Pracujmy razem. Nie będziecie nam nudzić. Będziemy tak? Wstań, wołaj do swojego Boga. Mówi kapitan do...
Może Bóg wspomni.
Może Bóg, więc dwa razy, tak? Dalej, gdzie jeszcze o Bogu?
Pana Boga nie wiem, który może...
Tak jest.
Znakomicie. I to całe, co przeczytam nam. Jak masz na imię? No właśnie, to co kolega nam przeczytał, to sobie możemy zaznaczyć, bo to wszystko o Bogu. Z Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Zaznaczmy to wszystko. Bo to dotyczy naszego Boga. Gdzie jeszcze? Dziesiąty werset, tak? Dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana. Zaznacz Pana. Dalej, gdzie jeszcze o Bogu coś?
Tak jest.
Tak jest, aż trzy razy w 14 wersecie. Widzicie to? Proszę przeczytać 14 werset.
Wtedy wzywali Pana mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą karania krwi niewinnej. Bo Ty, o Panie, czynisz pasterza.
Tak? Pana, Panie, Ty, o Panie. I może Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. To jest o Bogu wszystko. Także zaznaczmy tą całą frazę. Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Jeszcze gdzieś? No i w 16 dwa razy, tak? Dwa razy. Zobaczcie, ile o Panu Bogu jest. Mamy 16 wersetów, a tu będzie bardzo dużo Bogu. Widzicie? To pierwsze słowo kluczowe. Teraz żeglarze. Gdzie żeglarze są? W których wersetach? No i teraz jakoś inaczej sobie tych żeglarzy. Czy innym kolorem, jak ktoś kolorów używa, czy w inny sposób, czy sobie podkreśl, czy wężykiem, czy zaznacz, ale sobie tych żeglarzy zaznaczę. Więc żeglarze, tak? Piąty werset. Gdzie jeszcze? To kapitana w szóstym zaznaczmy też, tak samo jak żeglarze, bo on był też żeglarzem. Dobrze? Gdzie jeszcze? Tak, jeden do drugiego, czy na nas w siódmym. To już czasem tych zaimków już nie zaznaczamy, żeby za dużo tego nie było, ale możemy sobie też zaznaczyć. Dobrze. Gdzie jeszcze żeglarze? Ci mężowie w 10 wersecie to żeglarze, prawda? Więc synonim, czyli blisko znaczne tutaj odnosi się do żeglarzy. Ci mężowie w 10 wersecie, zaznaczcie tak jak żeglarze. Ci mężowie w 13, tak? W 13, zaznaczcie się szybko.
Znaczy,
my tu mamy podmiot domyślny, prawda? Co my poczniemy tam, ale tam nie ma tego my, jest podmiot domyślny, także nie ma co zaznaczyć, ale tu też mowa o żeglarzach. Teraz ci mężowie w 13, tak? Gdzie jeszcze?
Do nich,
też, tych tak. Nich można zaznaczyć. To też dotyczy żeglarza, to są te zaimki ewentualnie. W 15 słusznie, ale gdzie tu już są żeglarze? Tak, tylko że tam oni gdyby byli, no to byśmy oni za to. W domyśle wiadomo, że chodzi o żeglarzy, ale tutaj ich nie ma. I gdzie? 16. Ci mężowie, tak? Ci mężowie. Więc o żeglarzach też sporo, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czy osiem razy. Więc widać słowo kluczowe, wyraźnie. Dalej, co jeszcze? Jakie mamy? Nieszczęście, tak? Gdzie słowo nieszczęście w pierwszym rozdziale występuje? To bardzo ważne słowo kluczowe. Proszę przeczytać. A nas to nieszczęście. Widzicie? W siódmym? I gdzie jeszcze? Nieszczęście. Ósmym. Wtedy rzekli do niego powietrze. Powietrze nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście.
Tak, jeszcze możemy.
A więc nieszczęście w 7 wersecie i w 8 wersecie, tak? Dwa razy słowo nieszczęście. Ono się będzie w innych rozdziałach też powtarzać. Tylko dwa razy. Ale są synonimy nieszczęścia, tak? Gdzie jest? Czym było to nieszczęście?
Mówiliśmy.
A!
Burza, tak?
Czwarty werset. Silny wiatr na morze i zerwała się potężna. Silny wiatr, potężna burza. Zaznaczcie, tak jak to nieszczęście. Bo na tym to nieszczęście w pierwszym rozdziale polegało. Nadążasz, bracie? Dobrze. Pisał, brat, dobrze. Okej. A brat nie ma tego drugiego tekstu. Ma tutaj nas. Bo chodzi o to tu sobie, żeby zaznaczać w tekście, tak? Jakby może na brat nie ma Biblii, nie? Na przykład w 7 i w 8 wersecie są ci żeglarze. Tak? Nieszczęście. 7 werset nieszczęście, 8 werset nieszczęście, tak?
Jeszcze mamy.
A wcześniej w 4 potężna burza, tak? Silny wiatr w 4. Gdzie jeszcze? To nieszczęście jest opisane. Zobaczcie, 11 werset, tak podpowiadam.
Tak jest. Morze się burzy. Morze się burzy, prawda? Mamy to. Bo morze im dłużej, tym bardziej się
burzy. Dłużej, tym bardziej się burzy. Końcówka 11 wersetu. To jest to nieszczęście opisane. Nie tylko sztorm był, ale ten sztorm był coraz potężniejszy. Pamiętacie? Tak jak z Pawłem było w Dziejach Apostolskich, tak? Dobrze. I gdzieś jeszcze? 12. Wielka burza w 12. Zobaczcie to. To było to nieszczęście. I 13 werset. Morze coraz bardziej burzyło się przeciw nim, tak? To jest to nieszczęście. Zobaczcie. Tak ono napisane. Był was ktoś na morzu? Przeżywał sztorm? Może ktoś tu jest, jakiś marynarz, nie? Bliżej morza żyjecie. Proszę?
Ja byłem.
Byłeś, bracie? O, to mógł się powiedzieć. Tam przy kamie nam opowiedzieć, jak to się człowiek czuje, jak taki sztorm potężnie działa. Bo są, ja nie przeżyłem czegoś takiego, tego sobie mogę wyobrazić. Na filmach czasem się
oglądać. Tak, fajnie mówić o wielkiej burze, jak się siedzi w wygodnym, ciepłym miejscu.
Bo
jak człowiek się znajdzie bez lądu stałego w takiej sytuacji, prawda?
Tak jest. Słuchajcie, i wołać, i modlić się. Ważne słowo kluczowe w całej księdze. Czy tutaj gdzieś występuje słowo wołać, modlić się? Gdzie pierwszy raz? Piąty werset, tak. Przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. To były prawdopodobnie Fenicjanie. Ze źródeł starożytnych wiemy, że oni się znali na takim żeglowaniu długodystansowym. Także prawdopodobnie to byli poganie, Fenicjanie, którzy byli żeglarzami. Więc wołał do swojego Boga. Gdzie jeszcze słowo wołać albo modlić się występuje? Czy wzywać? Wołać, modlić się, wzywać tam jeszcze na nawiasie. Modlić się, wzywać. Proszę? Szósty. Co mówi kapitan do Jonasza? Wstań, wołaj do swojego. My do swoich wołamy, a ty do swojego wołasz, tak? Wołaj. Więc to wołaj zaznacz. W inny sposób, żeby to łatwo było widzieć. Wołaj. I gdzieś jeszcze wzywać, modlić się, wołać. Jest jeszcze w pierwszym rozdziale? A pięknie. Co tam jest w 14? Wtedy wzywali Pana. Kto? Czyli kto? Żeglarze. Wołali do Pana. Ciekawa sprawa. Najpierw wołali do swoich bogów, teraz wołają do Pana. Zwrócimy potem jeszcze na to uwagę. Tak? No to nie modlitwa, nie? To raczej nie wzywa.
Sposób na ratunek.
Chcieli rozstrzygnąć, ale to z modlitwą bym nie kojarzył, nie? Bezpośrednio. Wołać, modlić się, wzywać. Więc to są ważne słowa. Więc zarówno Pan Bóg, nieszczęście, wołać i Jonasz to będą. No a Jonasz oczywiście to możemy sobie też zaznaczyć Jonasza. Tylko jego imię, kiedy jest wymienione, na początku jeszcze tam, możemy wpisać. Gdzie jest Jonasz, jego imię wymienione? Pierwsze słowo w księdze, potem.
A jeszcze do wołania i do modlitwy, może 16?
Tak jest, oczywiście, że tak. Oczywiście,
tak,
uczynili
że tak. Śluby jako właśnie synonim, bo jak uczynili śluby, no to musieli to modlitwę wejść. Panie Boże, ślubujemy Cię i tutaj nie wiemy co. Słusznie, bardzo dobrze.
Tak
jest, 16 werset. Widzicie? No i Jonasz występuje w pierwszym wersecie, dalej. W trzecim, tak? Gdzie jeszcze? Tak jest, bracie, wolno. W piątym, tak? Jak coś za szybko, kochanie, to wybaczcie, przerwijcie. To chodzi o to, żebyśmy... Bo my pracujemy. Teraz naprawdę autentycznie studiujemy do Boga, tak? Jak studenci. Ale będziemy mieli radość i satysfakcję tego, co odkryjemy wspólnie. Dalej, gdzie jeszcze? W siódmym, tak. Ostatnie słowo w siódmym wersecie. Piętnastym. Wzięli Jonasza, tak? I wrzucił. Tam są oczywiście jeszcze zaimki, jego, on, kim ty jesteś i tak dalej. To już nie będziemy zaznaczyć. Ok, czyli mamy, ale jest jeszcze fraza kluczowa.
Przepraszam, jeszcze musimy jedną rzecz zaznaczyć. No do tego dojdziemy wprawdzie, jak będziemy to sobie sumować. Jestem Hebrajczykiem. I to Jonasz mówi dokładnie o sobie, 9 werset. To jeszcze podkreślmy, bo on mówi o sobie, prawda, dokładnie kim jest.
Jako synonim.
Tak, tak.
On siebie przedstawia. Tak jak Jonasza zaznaczaliśmy, to zaznaczcie w 9 wersecie Hebrajczykiem. Jestem Hebrajczykiem, tak się przedstawia. No i czczę Boga, ale także Boga zaznaczyliśmy. Nie, żeby nam się nie powtarzał. Słusznie, dobrze? No i fraza kluczowa. Szóstkę ktoś dostanie, jak odkryje taką frazę kluczową. Jest taka fraza z kilku słów się składająca, która się w pierwszym rozdziale powtarza, a ona nam właściwie mówi o tym, o czym jest ten rozdział. Proszę? Fraza z kilku słów się powtarza. Tak jak w trzecim Jana, w trzecim rozdziale musicie się na nowo narodzić.
Piątka, szóstka.
Szóstka, tak jest. Gdzie to występuje ta fraza? Trzy razy. W trzecim wersecie uciec przed oblicza Pana i pod koniec trzeciego wersetu, aby sprzed oblicza Pana jechać. A gdzie jeszcze ta fraza? Się pojawia trzeci raz? Tak jest. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana. Teraz mamy już taką pewność, to co powiedzieliśmy. Co jest? O czym jest pierwszy rozdział? O ucieczce Jonasza sprzed oblicza Pana, bo ta fraza trzy razy się powtarza. W trzecim wersecie dwa razy. Proszę, trzeci werset, który przeczyta. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać. Z nimi do Tarszyszu. Dwa razy w jednym wykreślone, o co to chodziło. Nie pojechał na wycieczkę, na urlop z żoną. On uciekał przed oblicza Pana. I powiedział tym żeglarzom w 10 wersecie, to jest trzeci raz, że ucieka przed oblicza Pana, bo im to powiedział. Tak?
Okej. Okay. My tu nie mamy w tych swoich materiałach, także tutaj tego nie mamy. Dobrze, więc zrobiliśmy sobie, co zrobiliśmy? Odpowiedzieliśmy na 6 pytań, obserwacji, znaleźliśmy słowa kluczowe, tak? Jak powiedzieliśmy, jak robimy obserwacje, to teraz każde słowo kluczowe musimy teraz sobie wypisać, co o danym najważniejszym słowie kluczowym powiemy. I tutaj może się zamienimy, troszkę moje gardło odpocznie, a moja żona poprowadzi nas, żebyśmy sobie wypisali. Macie tam tabelkę, tak? Co o Panu Bogu, co o Jonaszu i co o żeglarzach, bo to takie trzy ważne tutaj słowa kluczowe.
Wiecie, o czym jest Pismo Święte, ogólnie rzecz biorąc? Co to jest Pismo Święte? Słowo Boże, ale to bardzo ogólnie Słowo Boże, zaiste. Każde słowo jest święte, ale ktoś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że jest to list Boga do nas. O czym mówi Słowo Boże? Dokładnie. Ponieważ Bóg je zostawił nam, więc o czym jest? Jest o różnych ludziach, możemy powiedzieć, prawda? W tych 66 księgach jest o różnych ludziach. Ale główną postacią jest kto? Pan Bóg. I w Nowym też. Jezus Chrystus też jest Bogiem, prawda? Słuchajcie, ponieważ niby tu, zobaczcie, w księdze Jonasza, niby ten Pan Bóg gdzieś tam, Jonasz jest główną postacią, prawda? Taki, jak taki rozbrykany dzieciak, troszkę niewychowany i w ogóle. Ale Pan Bóg, zwróćcie uwagę, jest w tej księdze, wiecie ile razy powiedział, w pierwszym rozdziale ile razy jest powiedziane, wymienione imię Pana? 11 razy. Bóg gdzieś tam z tyłu, ale jako jedna z najważniejszych osób tego rozdziału. I zobaczmy dokładnie w tych wersetach, które sobie wypisaliśmy, co Pan Bóg o sobie albo o Panu Bogu się dowiadujemy z pierwszego rozdziału. Czego się dowiadujemy w drugim wersecie? Poza tym Pan Bóg wydaje rozkaz, polecenie Jonaszowi, prawda? To jest ważna rzecz. Bóg wydaje polecenie, bo gdyby nie powiedział mu, no to Jonasz nie wiedział, co ma robić, prawda? Tak to miał dokładne wytyczne. Wstań. Bóg mówi mu, wydaje mu polecenie. I drugie bardzo ważne, że do Boga doszła nieprawość Niniwy, prawda? Tu możemy troszkę tak w tle Panu Bogu nie są obojętne złe rzeczy, które się dzieją i które my też robimy. Nie trzeba być Niniwczykiem, żeby do Pana Boga dochodziły nasze złe rzeczy, prawda? Czyli Bóg ma wgląd w to, co się dzieje, prawda? Nie jest gdzieś tam daleko. Dalej. Czwarty werset. Co nam mówi o Bogu? Nie jest obojętny na nieposłuszeństwo, prawda?
Ale co konkretnie? W czwartym wersecie, konkretnie, co Bóg robi?
Dokładnie, dokładnie. Zsyła silny wiatr.
Jest.
Dalej, gdzie jeszcze mieliśmy imię Boga, gdzie Bóg się występuje?
Dlatego, że zaznaczyliśmy, teraz łatwo nam znaleźć, już nie musimy czytać całego tekstu. Gdzie jest o Bogu dalej zaznaczony?
Szóstym, tak? Tak jest, co w szóstym? To piąty, a szósty? Przepraszam, to szósty, ale to tak, wołaj do Boga, ale co dalej?
Może Bóg wspomni na nas i nie
zginiemy. Czyli co Bóg ma? Ma moc uratować życie, prawda? I kto to mówi?
Kapitan.
A co robi Jonasz?
Ucieka.
A co robią żeglarze? Poganie, Fenicjanie. A oni szukają bogów, prawda? Przychodzi kapitan, kiedyś mieliśmy na naszym spotkaniu jednego żeglarza i mówi nam, że to miejsce, gdzie on się schował, to jest na samym końcu, ile tylko żeglarze mogli wiedzieć, gdzie on gdzieś tam na samym dnie.
Pod kilem gdzieś jakaś taka dziura jest, podobno w konstrukcji statku gdzieś tam naprawdę, tak, że tylko dobrzy żeglarze wiedzą i konstruktorzy, gdzie tam można znaleźć taką dziurę. Na samym dnie okrętu.
Tak. I kapitan go znalazł, mówi, człowieku, co ty robisz? Módl się do Boga, ty śpisz sobie, tak?
Ale co tam dalej? Co tam w szóstym wersecie jest ciekawie? Mhm. Co mówi ten żeglarz? Patrzcie uważnie. Wołaj do jakiego? A co to znaczy? Że nawet odkrył ten kapitan, że ten Bóg był Bogiem kogo? Bogiem Jonasza.
Że on ma, jak tak jest.
Czy był Bogiem Jonasza. Wołaj do swojego Boga. To był Bóg Jonasza, tak?
Bo oni wołali do swojego Boga, prawda? Dalej. W którym wersecie mamy jeszcze Pana Boga tutaj? Coś możemy się dowiedzieć. Zaznaczaliśmy w 9, prawda? Co mamy w 9 wersecie? To Jonasz, tak. O Bogu, co się dowiadujemy. Dokładnie.
O, Bóg niebios, tak?
Niebios, tak jest. Który stworzył morze i ląd. Wiecie, to jest jedno z takich imion Boga, które Bóg którymi Bóg sam siebie przedstawia. My mamy w Polsce Bóg, Pan zastępów, prawda? W niektórych tłumaczeniach jest Jahwe, natomiast w oryginale aramejskim czy hebrajskim Pan Bóg w zależności od sytuacji przedstawia się różnymi imionami. To znaczy, to nie jest to, że Pan Bóg ma jakieś tam, że jest wielu bogów. To jest jeden Bóg, który na przykład to imię Stworzyciel nieba i ziemi jest w pierwszym wersecie Słowa Bożego. Tam, gdzie jest napisane, że stworzył Bóg niebo i ziemię. I tam Bóg przedstawia siebie jako Elohim. To jest Bóg Stworzyciel. Kiedy widzi Hagar na pustyni, tam jest takie nawet u nas słowo powiedziane, takie zdanie, ona mówi, że widziałam Pana, który mnie widzi. I Bóg się przedstawia Elroi. Widzę Ciebie, jestem Bogiem Sprawiedliwym, widzę Twoją sytuację, prawda? Kiedy przedstawia się, kiedy mówi o sobie Jahwe, to mówi jestem, który jestem, prawda? I kiedy Mojżesz mówi narodowi izraelskiemu jestem, który jestem, zobaczcie, naród izraelski mu uwierzył. Były tam różne perypetie, ale generalnie naród izraelski uwierzył mu, że to jest właśnie ten jeden, jedyny Bóg. Mamy taki podręcznik wspaniały, Panie, pragnę Ciebie poznać, gdzie mamy studium 13 imion Boga, to są właśnie atrybuty Boga. Polecam, jest wspaniałe studium, które naprawdę moje spojrzenie na Boga zupełnie, zupełnie zmieniło, bo Bóg jakby siebie przedstawia, tak jak my jako rodzice przedstawiamy się dzieciom, prawda? Pokazujemy swoją miłość, pokazujemy swoją troskę, powinniśmy pokazywać swoją dyscyplinę, prawda? Tak samo Pan Bóg. Dobrze, przepraszam, wracamy.
Jedziemy.
Czyli Bóg Elohim. Co dalej mamy jeszcze? W którym wersecie jeszcze mamy Boga? To już było, tak? 14, tak jest. I co tutaj, bo to mówią...
Ale o samym Bogu tutaj, bo
tutaj
ucieka to o Jonaszu.
O Jonaszu, prawda? Do tego też dojdziemy. W 14 wersecie.
Wtedy wzywali Pana, mówiąc, Panie Boże, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. I nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnych.
Co nam to mówi o Bogu?
Tu jest o Pan. Ta końcówka, nie?
Co ten Bóg... Co o Bogu się dowiadujemy? Że On
czyni, co chce.
Dokładnie.
Pan,
a wcześniej,
A wcześniej co Bóg, o co się modlił, żeby Bóg czego mógł nie miał? Dokładnie, czyli to jest Bóg sędzia, prawda? Bóg, który sądzi za uczynki. Czyli Bóg, Pan, który czyni co chce i Pan sędzia, który rozlicza za nasze uczynki. I jeszcze mamy...
Nic już więcej.
To właściwie mamy niby o mężach, ale też bardzo się zlękli Pana. Czyli to był Bóg, który ma moc, prawda? Dobrze. Jeszcze coś mamy więcej o Panu Bogu?
Wszystko.
Wszystko, dobrze. To teraz popatrzymy na Jonasza. To czego się dowiadujemy o Jonaszu? Dobrze. A tak po kolei wersetami. Oczywiście dojdziemy do tego w 9 wersecie, prawda? Pierwszy werset. Co nam od razu mówi? Syn Amitaja, prawda? I tu mamy ten odnośnik. Możemy sobie ten, za tym odnośnikiem wpisać. Pamiętacie, czytaliśmy ten odnośnik, prawda? Że był to prorok z Gat-Hefer w Galilei. I że był sługą Pana z Gat-Hefer, prawda?
Hefer chyba przez CH był u nas, tak?
Tak. A propos, ktoś wie, co znaczy imię Jonasz? Gołąb. Bo ja się nie wiem, prawda? Dobrze, dalej pierwszy werset, druga część pierwszego wersetu, co mówi nam o Jonaszu, że? Dokładnie, że otrzymał polecenie od Boga, da? Zadanie od Pana. Trzeci werset, co nam mówi o Jonaszu? Postanowił uciec przed Bogiem, prawda? I po kolei, co zrobił? Po pierwsze, określił cel, prawda? I jaki jego cel był? Dokąd chciał uciec? Do Tarszyszu, prawda? Czyli w zupełnie przeciwną stronę niż miał iść. Po drugie, co zrobił? Co nam mówi trzeci werset? Przybył do Jaffy jeszcze, prawda? Do portowego miasta. Przybył do Jaffy. Znalazł okręt. Zapłacił za przejazd, prawda? Czyli kupił bilet. Tak jest. I wsiadł na pokład. Bardzo tu dokładnie jest opisane logistyczne przygotowanie Jonasza do tej wycieczki. Wycieczki i ucieczki. Słuchajcie, czy my czasem nie przypominamy Jonasza? Pan Bóg nam mówi, zrób to. A my cel dokładnie przeciwny, w przeciwnym kierunku. I dokładnie logistycznie rozpracowujemy, co tu zrobić, żeby tylko nie zrobić to, co Pan, czego Pan Bóg chce od nas, prawda? Jonasz jest bardzo do nas podobny. Co dalej zrobił? Zaokrętował się. 5 werset. Adrenalina przestała działać. Jonasz schował się. Tak, na samym dnie. Nie tylko od Pana Boga, ale od wszystkich innych. Prawda? Co dalej? Który werset jest dalej? W którym wersecie mamy Jonasza? Zaznaczaliśmy. W wersecie 9, tak? Co mówi o sobie? Tutaj nam się Jonasz przedstawia. Tak jest, jest Hebrajczykiem, prawda? I co jeszcze o nim, o sobie mówi? Prawda, czczem Pana Boga, który stworzył morze i ląd. Tak.
uciec się znalazował.
Tak. Czasem nie jesteśmy tacy jak Jonasz. Ja by tego już nikt nie mówiła, kim jestem, jak gdzieś to się mi się schowało. A on nie, jestem czcze Boga. Bóg kazał w prawo, a ja w lewo. Ale jestem czcicielem Boga, prawda? Ale też tacy czasem jesteśmy. Jestem chrześcijaninem.
Czczę Boga, ale żyję po swojemu.
Dobrze, 10 werset. Co tam mówi Jonasz o sobie? Szczery do bólu, prawda? Jestem Hebrajczykiem czczytego Boga, ale dzisiaj wziąłem sobie urlop. Zaraz będziemy mówili, że żeglarze to bardzo ciekawa grupa tutaj w tym, prawda?
No i 12 jeszcze, zrobimy przerwę.
Tak, i w 12 wersecie jeszcze co mamy?
Może ktoś przeczyta 12 werset, dobrze?
Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza.
Widzicie zmianę w Jonaszu? Prawda? Coś w goście wyrzutów sumienia. Wyrzućcie mnie. Poczuł się winny. Ale chyba coś jeszcze więcej zrobił? Przeprosił Pana Boga, Panie Boże, przepraszam Cię, że... Nie, wyrzućcie mnie. Gotów był umrzeć, prawda? Żeby tylko nie iść tam, gdzie Pan Bóg chce, żeby szedł. Ale jest już coś innego. Nie schował się gdzieś, ale poczuł skruchę. Nie chciał mieć na sobie, na rękach krwi tych ludzi, prawda? Którzy by prawdopodobnie zginęli. Więc kazał, był gotowy, by ocalić życie żeglarzy. To co chcemy, chcesz zrobić przerwę, tak?
Koniecznie, bo już mamy 12, to jest 2 godziny prawie. Jesteśmy, także musimy.
Dobrze. To żeglarzy, na przypatrywanie się żeglarzom zaprasza Boga.